Tłumy, wszędzie te tłumy. Od tłumów trudno jest uciec, a w tłumie trudno też dostrzegać potrzeby innych ludzi i też samemu łatwo jest być niedostrzeżonym. Bo mało kto tak naprawdę lubi być w tłumie, bo w tłumie jesteśmy wtedy, kiedy musimy. Kiedy jedziesz w zatłoczonym autobusie do pracy i musisz być w tłumie, albo kiedy stoisz w korku, albo kiedy musisz być w kolejce, w długiej kolejce do kasy i czujesz, jak ktoś z tyłu potrąca cię swoim koszykiem. W tłumie jesteśmy, kiedy musimy. A kiedy nawet próbujemy od tych tłumów uciec, to też nie zawsze nam to wychodzi. Nawet kiedy próbujemy odpocząć, to okazuje się, że tłumy też nam towarzyszą. Wybierasz się w podróż ze swoją rodziną, lecicie na wczasy samolotem i ta podróż zaczyna się na zatłoczonym lotnisku. Potem lecisz pełnym samolotem, a kończysz na zatłoczonej plaży. Tłumy, wszędzie te tłumy. A do tego jeszcze idziesz któregoś razu na koncert, no i też jesteś w tłumie. W tak wielkim tłumie, że nawet sceny nie widać i nie bardzo słychać, co śpiewają, no bo tłumy, wszędzie te tłumy. Od tłumów trudno jest uciec. Nawet kiedy próbujemy, to odkrywamy, że tłumy bywają męczące. I nawet Jezus o tym wiedział. Chociaż żył 2000 lat temu, to nieustannie towarzyszyły mu tłumy. Wszędzie, gdzie szedł, gdzie był, gdzie przebywał, podążały za nim tłumy ludzi. I tak też było i tym razem. Jezus właśnie powrócił ze swojej przeprawy na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, gdzie popłynął, aby uzdrowić opętanego, a kiedy tylko wrócił, tłumy witały go radośnie i entuzjastycznie. Tłumy były spragnione kolejnych cudów, niezwykłości, znaków i kolejnej porcji jego nauczania. Bo tłumy chodziły za nim wszędzie. Ale tego dnia w tłumie też był i on. Tak naprawdę paradoksalnie, gdyby nie tłum, to nigdy nie dowiedziałby się o Jezusie, o jego istnieniu. To dzięki tłumowi usłyszał o tym, że jest ktoś taki jak Jezus, że on uzdrawia i czyni cuda. A potem znalazł go, podążył za tłumem. Ale teraz paradoksalnie ten tłum nie pomaga, ale przeszkadza, bo on rozpaczliwie próbuje się dopchać do Jezusa, ale nie może. Nawet nie ma pewności, czy kiedy mu się uda do niego dopchać, czy Jezus będzie chciał poświęcić mu uwagę, no bo przecież ma tłumy przed sobą, którymi musi się zająć. Dlaczego miałby poświęcić uwagę jednemu człowiekowi, jego osobistym, prywatnym sprawom i problemom? Zresztą nie tylko on tego dnia próbował dostać się do Jezusa. W tym tłumie też była i ona. I ona też próbowała to zrobić. Chciała zobaczyć Jezusa zrozpaczona, ale ona wiedziała, że dla niej nie ma nadziei, bo ona nie ma prawa być w tym tłumie. Ona nie ma prawa spotkać Jezusa. Ona nie ma prawa z Nim rozmawiać. A mimo to była w tym tłumie, próbując się do Niego dostać. Bo z tłumem najgorsze jest to, że w tłumie czujesz się anonimowy. Nikt cię nie zna, nikt nie zauważa i nikt o ciebie nie dba. Twoje problemy dla innych nic nie znaczą. I czasami, kiedy jesteśmy w tłumie i czujemy się zagubieni w tym tłumie, to myślimy sobie, że Bóg w taki sposób patrzy na nas. Przecież Bóg patrzy z góry na świat i co widzi? Widzi tłum ludzi. Więc dlaczego moje problemy i moje troski miałyby go interesować? Bóg ma tak wielki świat, którym musi zarządzić. Dlaczego miałyby go obchodzić moje małe ludzkie sprawy? Deiści nas przekonują, że Bóg jest jak wielki zegarmistrz, który stworzył świat, stworzył zegar, nakręcił go, puścił w ruch, ale już się nim dłużej nie interesuje. Zostawił go samemu sobie. Radźcie sobie sami. Dlatego właśnie przekonują, że czujemy się samotni w tłumie, bo nikogo nie obchodzimy, bo nikt na nas nie patrzy i nikt o nas nie dba. Tego dnia nad Jeziorem Galilejskim, w tym tłumie, były dwie osoby. Ona i on. Tak bardzo dwie różne osoby, ale łączyła ich desperacja i łączyło ich pragnienie tego, aby spotkać się z Jezusem. Chcieli Go zobaczyć, ponieważ mieli to poczucie, że On może im pomóc i rozwiązać ich problem. On był pierwszy. Jemu udało się wcześniej dopchać do Jezusa. może dlatego, że był znaną postacią w mieście. Nazywał się Jairos. Jairos był przełożonym synagogi, był szanowanym obywatelem. Wielu ludzi znało go w tym mieście, ponieważ jako przełożony synagogi zajmował się tym, aby synagoga działała w właściwy sposób. To on dbał, żeby niczego nie brakowało w synagodze, to on organizował nabożeństwa synagogalne, a ponieważ też synagoga nie tylko była miejscem spotkań i modlitwy, ale też była miejscem, do którego mogłeś przyjść, aby dostać pomoc, więc wielu ludzi z tego tłumu przychodziło do Jairosa właśnie po to, aby otrzymać pomoc. Ale dzisiaj to on. On przepycha się. Przepycha się przez ten tłum, bo potrzebuje pomocy. I w końcu udało mu się przepchnąć i być blisko Jezusa. Robi coś, co wszystkich zaskakuje, bo ten szanowany obywatel miasta, przełożony synagogi, pada przed nim na kolana i zaczyna go błagać. Żydzi niechętnie padali na kolana przed innymi ludźmi. Niechętnie okazali w ten sposób szacunek i wszyscy byli zdumieni i zdziwieni, kiedy patrzyli na Jairosa, który klęczy przed Jezusem, ale kiedy tylko usłyszeli jego prośbę, przestali się dziwić. Bo to Jairos dopchał się do Jezusa i zaczął błagać. Mówi: Panie, moja córka, jedyna córka, ona ma tylko 12 lat. Ona umiera. Panie, pomóż. Kiedy usłyszeli, to ludzie stojący wokół nie dziwili się, czemu błaga. Nie dziwili się, czemu klęczy. A Jezus, to trochę jak w obiektywie, w zoomie obiektywu aparatu fotograficznego, cały zoom jego uwagi przeniósł się z tłumu na Jairosa. I cała jego uwaga skupiła się na tym człowieku, na zrozpaczonym ojcu i jego córce. Nic innego się nie liczyło, nic innego nie było ważne, tylko Jairos, jego prośba. Tak, dookoła był tłum, który napierał, który się tłoczył, który domagał się uwagi, ale to Jairos był ważny w tym momencie dla Jezusa. Więc Jezus poklepał go po ramieniu: wstań, chodź. Pójdę z tobą. Kiedy ojciec się podnosił się z kolan, to aż zaszlochał ze wzruszenia, bo pomyślał sobie: teraz wszystko będzie dobrze. Słyszał o Jezusie, że Jezus uzdrawia nawet takie choroby, na które medycyna nie zna lekarstwa. Więc na pewno wszystko będzie dobrze. Pójdzie do domu jego domu i uzdrowi jego córkę. Skoro uzdrowił trędowatego, niewidomego od urodzenia, sparaliżowanego, to na pewno pomoże jego dziecku. Jeszcze tylko chwila i wszystko będzie dobrze. Ale ta chwila zaczęła przeciągać się coraz bardziej i ciągnęła się nieznośnie i niemożliwie. Bo trudno się poruszać w tłumie. Trudno się przepychać przez tłum, kiedy jest dużo ludzi, a czas płynął i tego czasu było coraz mniej. On wiedział, że jego córka gaśnie w oczach, że odchodzi, że każda minuta jest ważna. Ale ten tłum był tak liczny i napierał. Trudno się poruszać w tłumie i przeciskać wąskimi uliczkami, idąc do domu. A nagle wydarzyło się coś, co sprawiło, że tego czasu było jeszcze mniej. Bo nagle Jezus, który szedł z Jairosem, stanął, zatrzymał się. Po prostu zatrzymał się i mówi: kto mnie dotknął? Co takiego? Co to za pytanie? Kto mnie dotknął? Ale Panie, mówi Piotr, przecież to mógł być każdy. Tłum na ciebie napiera, nie widzisz? Kto mnie dotknął? Jairos myśli sobie: co to za pytanie? Czy to jest ważne, kto cię dotknął? Moja córka umiera. Kto mnie dotknął? I tak stali przez chwilę. Bo w tym tłumie była także i ona, bezimienna kobieta. Tak naprawdę trudno sobie wyobrazić dwie bardziej różne postaci niż Jajros i ta kobieta. Jego znamy z imienia Jajros. Ona jest bezimienna. Nic o niej nie wiemy. On był mężczyzną i chociaż nie wiedział, czy Jezus go wysłucha, czy nie, to mógł przyjść do Jezusa i z Nim porozmawiać bez obaw. Ona była kobietą. A w tamtych czasach niektórzy rabini nawet nie chcieli publicznie rozmawiać z kobietami. On był przełożonym synagogi. A ona nawet nie miała prawa wejść do synagogi. Nie miała prawa wejść do synagogi, aby wraz z innymi wielbić Boga. Nie mogła wejść do świątyni. Gdyby spróbowała wejść do świątyni, groziłaby jej za to kara śmierci. Co takiego zrobiła? Jakie było jej przestępstwo? Była chora. Od 12 lat. Dokładnie tyle lat, ile miała córka Jajrosa. Chorowała na krwotok. I co prawda nie umierała, ale w każdej chwili mogła umrzeć, gdyby okazało się, że krwawienia nie da się zatrzymać. Co prawda nie umierała, ale społecznie była martwa. Nie żyła. Ponieważ zgodnie z prawem jej dolegliwość sprawiała to, że była rytualnie nieczysta. A to znaczyło, że nie mogła wejść do synagogi, nie mogła wejść do świątyni, aby razem z innymi wielbić Boga. To znaczy, że cokolwiek albo kogokolwiek się dotknęła, stawało się nieczyste. Jeżeli dotknęła się jakiegoś przedmiotu, to trzeba go było rytualnie oczyścić, aby znowu można było go używać, aby mógł być używany przez innych ludzi. To znaczy, że przez 12 lat nie mogła dotknąć nikogo ze swoich bliskich. Nie wiem, czy miała męża i dzieci, ale jeśli miała, to znaczy, że przez 12 lat nie mogła przytulić swojego dziecka ani usiąść ze swoją rodziną przy jednym stole. A jest to prawdopodobne nawet, że nawet jeżeli miała rodzinę, to nie mogła z nimi mieszkać w jednym domu, bo była nieczysta. Była martwa. Społecznie martwa. I będąc rozpaczona swoją sytuacją, wydała wszystko, swoje oszczędności, swój majątek, zrujnowała cały swój budżet na lekarzy, że pomoc medyczna w tamtych czasach, tak i w naszych, dużo kosztowała, to straciła wszystko. Wydała wszystkie pieniądze. Tego dnia także Jona znalazła się w tym tłumie. Wcześniej usłyszała o Jezusie, że jest taki wędrowny nauczyciel, który chodzi, naucza, nawet uzdrawia. Zaintrygowało ją to i poszła za tłumem, znalazła się na obrzeżu tego tłumu i mimo, że wiedziała, że ryzykuje wiele, wmieszała się w ten tłum. I im dłużej go słuchała, tego, co Jezus mówi, tym bardziej była przekonana, że On może także ją uzdrowić. Że może także zmienić jej życie. Ale ona wiedziała, że ona nie ma prawa być w tym tłumie. Ona nie ma prawa spotkać się z Jezusem. Ale im bardziej słuchała, tym bardziej była przekonana, że Jezus może pomóc. A kiedy podsłuchała rozmowę Jezusa i Jajrosa i usłyszała, że On idzie, aby uzdrowić Jego córkę, to myśli sobie, skoro ją może, to mnie też. Pomyślała sobie, gdybym nie mogę go poprosić, nie mogę przyjść do niego i powiedzieć, że jestem chora, bo mnie zabiją za to, że jestem w tym tłumie, więc gdybym tylko dotknęła frędzla jego szaty, gdybym tylko się go dotknęła, to będę uzdrowiona. Korzystając z zamieszania, z tego, że Jezus szedł do domu Jajrosa, ludzie się tłuczyli wokół, pomyślała sobie, nikt nie zauważy, nikt ci nie dowie, więc przepchnęła się do Jezusa i dotknęła go. I nagle poczuła, że coś się stało, że ona czuje się jakoś inaczej. Poczuła, że jest zdrowa. Została uzdrowiona. I tak zanim zdążyła się tak do końca ucieszyć ze swojego uzdrowienia, myślała sobie, że nikt jej nie zauważył, że się udał ten plan, ale ktoś ją zauważył, bo nagle usłyszała to pytanie, kto mnie dotknął? Pomyślałem, nie, no nie może chodzić o mnie. Przecież tu jest tak wielu innych ludzi, którzy tłoczą się wokół Jezusa. Kto mnie dotknął? Ona myślała, że nikt nie zauważył, że nikt nie wie. Ale on jakoś wiedział. On poczuł, że jakby moc z niego wyszła i kogoś uzdrowił. A więc kto mnie dotknął? Wiedziała, że nie może się dłużej ukrywać. Więc zrobiła to, co Jairo zrobił wcześniej. Padła u stóp Jezusa z drżeniem i z przerażeniem, myśląc, że teraz usłyszy krytykę, naganę, słowa odrzucenia z jego strony. Bo przecież nie miała prawa dotykać nauczyciela. Nie miała prawa być w tym tłumie. I klęczała przed Jezusem, czekając na wyrok. A on pochylił się nad nią i powiedział: córko, twoja wiara cię ocaliła. Córko? Córko? Od lat nikt takiej nie nazywał. Córko. To znaczy, że już nie jest wykluczona. Staje się częścią rodziny. Córko. To znaczy, że staje się częścią Bożej rodziny. Kiedy Jezus mówi, twoja wiara cię ocaliła, to słowo ocalenie znaczy tyle, co zbawienie, co uczynić zdrowym, całym, kompletnym. On nie tylko ją uzdrowił, ale uczynił częścią Bożej rodziny. Zmienił głębiej, niż mogła się spodziewać. A to dlatego, że Jezus nawet w tłumie odpowiada na wiarę tych marginalizowanych, przynosząc im ocalenie. Ale czas płynął. Czas płynął nieubłaganie i było go coraz mniej. Jairus patrzył tę całą scenę z jednej strony z zdumieniem i z podziwem, ale z drugiej strony z niepokojem, bo jego myśli biegły ku jego własnej córce. Myślał o swojej córce, która umiera. Kiedy patrzył tę kobietę, to irytowało go to, że tutaj jest, że przychodzi do Jezusa, że zabiera cenny czas. Bo przecież jego córka nie ma czasu. Ta kobieta dla niego była przeszkodą w tym, aby Jezus wreszcie dotarł do jego domu i uzdrowił jego własną córkę. I kiedy Jezus jeszcze rozmawiał z tą uzdrowioną kobietą, przez tłum z drugiej strony przepchali się słudzy Jairosa, mówią: już nie trzeba. Nie truć nauczyciela. Za późno. Twoja córka umarła. W tym momencie Jairosowi opadły ręce. Za późno. O chwilę za późno. Zabrakło czasu. Już miał wrócić do Jezusa, aby podziękować Mu za Jego uwagę i pójść do domu, opłakiwać swoją córkę, kiedy Jezus mówi, powiedział słowa, które były w pewnym sensie echem tego, co powiedział wcześniej kobiecie. Mówi: nie bój się. Tylko wierz. A będzie ocalona. Oto właśnie uzdrowił jedną córkę, a teraz idzie na spotkanie z drugą córką. Jedyne, czego oczekuje, to oczekuje wiary. W tym momencie dla niego nie były ważne tłumy, ale cały zoom uwagi wcześniej był skupiony na jednej córce, która klęczała z drżeniem u jego stóp. A teraz jest skupiony na drugiej córce, która nic nie może zrobić, bo jest martwa. Jezus poszedł do domu Jairosa. Jairos specjalnie już się nie spieszył, bo co można zrobić? Kiedy jeszcze była chora, można było ją uzdrowić, ale kto potrafi skrzesić zmartwych? Kiedy Jezus wchodził do domu, wziął sobie Piotra i Jana, weszli do środka, a w środku panowała atmosfera, jak to w domu, w tym ktoś właśnie umarł, smutku i żałoby. Byli żałobnicy, były wynajęte płaczki, które zawodziły przeraźliwie i przenikliwie. Byli fleciści, którzy grali smętne melodie. Cały dom wypełniony był tym zgiełkiem smutnym i przygnębiającym. A Jezus popatrzył na tych wszystkich ludzi i powiedział coś, co się nie powinno, czego się nie powinno mówić do ludzi, którzy właśnie stracili bliską osobę. Mówi, przestańcie płakać. A potem dodał, ona nie umarła, tylko śpi. I wtedy ci wszyscy żałobnicy zaczęli z niego drwić i szydzić. Jak możesz coś tego powiedzieć w domu osoby, która właśnie zmarła? Jak możesz budzić fałszywe nadzieje, żerować na czymś smutku i żalu? I drwili z niego. Bo ta historia jest pełna emocji. Kiedy Jezus pojawił się na brzegu, tłumy witały go z radością. Kiedy kobieta przed nim klęczała, klęczała z drżeniem. A teraz żałobnicy z niego drwią. Ale Jezus nie był przyjęty ich drwinami i tymi emocjami, z którymi się spotkał. Jezus prosił wszystkich, zostawił tylko rodzinę. A potem zrobił coś, czego nie powinien był zrobić. Bo dotknął dziewczynkę. Wziął ją za rękę. Zgodnie z prawem nie można dotykać martwego, bo martwy jest nieczysty. Ten, kto dotyka martwego, staje się nieczysty. A tego dnia to już drugi raz, kiedy Jezus dotyka albo jest dotykany przez nieczystego. Ale On jest jedyną osobą we wszechświecie, która może dotknąć nieczystego i samemu nie stać się nieczystym. Więc bierze ją za rękę. Mówi, mówię ci, wstań. I on otwiera oczy i wstaje. A potem mówi, dajcie jej jeść. Rodzice patrzą z niedowierzaniem. Ona naprawdę żyje, to duch zjawa, ale potem patrzą, jak ona je, no duchy i martwi nie jedzą. A ona pałaszuje ten posiłek z apetytem, jak zdrowa 12-letnia dziewczynka. Ona nie tylko jest żywa, ale jest zdrowa. Kiedy rodzice to zobaczyli, popatrzyli na to z zachwytem. I znowu przed chwilą żałobnicy z niego drwili, a teraz rodzina jest zachwycona, zachwycają się. Bo Jezus pomimo tłumów odpowiada na wiarę zdesperowanych, aby ocalić ich bliskich. I to właśnie zrobił. Ale potem wydarzyło się coś jeszcze, coś dziwnego w tej historii, bo Jezus mówi do rodziców, aby nikomu o tym nie mówili. Zabronił im mówić o tym tłumom. To dziwne. Ta historia zaczyna się w tłumie, ale kończy się z daleka od tłumu. Zaczyna się nauczaniem tłumów, a kończy się wiadomością, która nie jest dla tłumów. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie w tym momencie. Ponieważ Jezus doskonale wiedział, że chociaż On przyszedł, aby mówić do tłumów i chociaż On nauczał tłumy i kochał tłumy, to przyszedł też do pojedynczych ludzi, którzy potrzebowali Jego pomocy. Chociaż był w tłumie, to zoom Jego uwagi był skupiony na tych, którzy potrzebowali Jego pomocy i którzy przychodzili do Niego ze swoimi potrzebami. Nawet jeśli to byli tak różni i podobni ludzie, jak te dwie córki. Były różne. Jedna miała 12 lat, druga od 12 lat była chora. Jedna miała kochającego ojca, druga nie miała za bardzo kontaktu ze swoją rodziną. Jedna, w sprawie jednej przyszedł ojciec, druga musiała sama zatroszczyć się o swoje sprawy. Ale też były podobne. Obie chore, obie nieczyste, obie na swój sposób martwe. I obie potrzebowały dotknięcia Jezusa. I dla Jezusa obie te córki były ważne. Dla Jezusa każda z nich miała wartość i znaczenie. A to dlatego, że Jezus nawet w tłumie zauważa marginalizowanych i zdesperowanych, aby ich ocalić w odpowiedzi na ich wiarę. A my czasem myślimy, że Bóg nas nie widzi w tłumie, że Bóg patrzy na ten świat i widzi tłumy ludzi I tłumy go obchodzą, a my go nie obchodzimy, że nie dostrzega mnie i moich problemów, i moich trosk, i moich zmartwień, i moich potrzeb, i mojego cierpienia. Ale Bóg widzi w tłumie każdego. Bóg widzi też ciebie. Widzi twój ból, widzi twoje problemy. I Bóg też chce odpowiedzieć na twoją wiarę. Niektóre z tych problemów być może rozwiąże po tej stronie wieczności, inne rozwiąże po drugiej stronie wieczności, ale wszystkie je rozwiąże. Ponieważ Bóg kocha każdego człowieka. Przede wszystkim każdego chce ocalić, każdego chce zbawić. Każdemu chce dać wieczność jako swój dar. Bo po to Jezus przyszedł na świat, aby dać nam wieczność i życie wieczne. A ci z nas, którzy tego doświadczamy, którzy tego doświadczyliśmy, tej miłości Boga, tego spojrzenia Boga, my też zaczynamy inaczej patrzeć na ludzi. Bo czasem patrzymy na nich tak, myślimy sobie, tłumy, tłumy, wszędzie tłumy, tyle problemów, tyle potrzeb, tyle trosk, tyle spraw do załatwienia, nie da się pomóc wszystkim. A więc myślimy czasami świadomie, czasem nie, jeśli nie mogę pomóc każdemu, to nie pomogę nikomu. Ale kiedy doświadczamy miłości Boga, kiedy doświadczamy Jego uwagi, kiedy dowiadujemy się, jak to jest, kiedy zoom Jego uwagi jest skupiony na mnie, kiedy doświadczamy Jego zbawienia, wtedy zaczynamy patrzeć inaczej na innych ludzi. I wiemy, że żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Żaden człowiek nie jest przypadkowy. I zaraz mówić, jeśli nie mogę pomóc każdemu, nie pomogę nikomu, mówimy raczej, zrób dla każdego, dla jednego. Zrób dla jednego, co zrobiłbyś, co chciałbyś zrobić dla każdego. I modlimy się, Boże, otwórz moje oczy, abym mógł zobaczyć ludzi, którzy potrzebują Ciebie, abym mógł im wskazać na Ciebie, na Tego, który rozwiązuje ich problemy. Pastor Kyle Eidelman wie, co to są tłumy, bo jest w kościele, w którym są tłumy. Wiele tysięcy ludzi przychodzi co niedziela na nabożeństwa, a jego plan tygodnia jest zapchany spotkaniami z ludźmi. Tłumy, tłumy, wszędzie te tłumy. Od tłumów trudno jest uciec. Pewnego razu ktoś zadzwonił w sprawie kobiety, która nazywa się June. Ta starsza pani była chora na nowotwór trzustki i była w hospicjum domowym. Jej czas się powoli kończył. Nie wiadomo było kiedy, ale się kończył. Kyle popatrzył na swój kalendarz i myśli sobie, to nie mógł być gorszy moment na spotkanie z tą kobietą. Tłumy, tłumy. Wszędzie tłumy. Ale miał to poczucie, że chociaż być może ma trochę czasu, to nie powinien zwlekać, że powinien spotkać się z nią dzisiaj, tego dnia. Że Jezus tak by zrobił. On zostawiłby tłumę i poszedłby do niej, bo ona tego potrzebuje. Więc przyjechał do jej domu, zastał starszą panią, która siedziała na wózku inwalidzkim. Przywitał go jej mąż. Potem usiadł i zaczęli rozmawiać. Okazało się, że June była w kościele na nabożeństwie, kiedy była jeszcze młodą dziewczyną. Od tamtego czasu nie miała w ogóle kontaktu z kościołem. Nie miała pojęcia, czym jest Ewangelia, po co Jezus przyszedł na świat. Więc Kyle zaczął opowiadać tą historię o tym, że Bóg kocha każdego człowieka. Potem powiedział, że wszyscy są grzesznikami. Tutaj jej mąż miał obiekcję. Mówi, June na pewno nie, bo jest dobrą kobietą. Ale Kyle kontynuował. Powiedział o tym, że Jezus przyszedł na świat, aby umrzeć za grzechy wszystkich ludzi. I aby otworzyć mi drogę do wieczności. A June siedziała w swoim wózku i zaczęła płakać. Mówi, ja mam nadzieję, że jeszcze nie jest za późno. Kyle mówi, nigdy nie jest za późno. Tego dnia ona oddała swoje życie Jezusowi. Tego popołudnia została ochrzczona, przyjęła chrzest, a nie tylko ona. Także jej córka i jej wnuczka. Bo ktoś w tłumie zobaczył jedną kobietę, która potrzebowała pomocy. Tak więc Jezus nawet w tłumie dostrzega, zauważa marginalizowanych i zdesperowanych, aby ich ocalić w odpowiedzi na ich wiarę. A ja czy w tłumie dostrzegam innych. I w ten sposób na nich patrzę, aby wskazać im drogę do Jezusa.